Raz jeszcze witam wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radio Maria. A w naszym studio witam panią redaktor Dorotę Hałasę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani redaktor Dorota Hałasa jest dziennikarką, jest także absolwentką japonistyki, magistrem tej dziedziny. I przez wiele lat pracowała pani jako korespondent dziennikarski, czy dla Polskiej Agencji Prasowej, czy dla Rzeczpospolitej, czy tam dla jeszcze kilku jakichś innych.
Ostatnio dla Polskiego Radia.
I dla Polskiego Radia. To jest też ważne. W Azji lat 21, w Japonii 18.
18, tak.
Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, o tej strasznej tragedii, jaką nawiedziła Japonię kilka tygodni temu, ale na początek chciałbym w ogóle zapytać panią, jak pani w ogóle trafiła do Japonii, co panią zafascynowało w tym kraju, w tej kulturze, że wybrała pani taki kierunek studiów? Skąd te zainteresowania? Co tak pociągało?
Myślę, że najbardziej pociągał mnie język, bo bardzo lubiłam uczyć się języków, poznałam kilka i zafascynowało mnie pismo japońskie, pismo chińskie właściwie, bo pismo jest pochodzenia chińskiego i przez jakiś czas wahałam się, czy wybrać sinologię, czy japonistykę, ale był to początek lat 80. Oczywiście nawet w Polsce dużo wiadomości na temat cudu gospodarczego, jaki dokonał się w Japonii po wojnie. Bardzo mnie to fascynowało i interesowało, w jaki sposób kraj właśnie, no dość zniszczony jednak przez wojnę, jak takiemu krajowi udało się dokonać cudu gospodarczego, który postawił ten kraj w czołówce gospodarczej świata. Także to mnie bardzo interesowało, dlatego wybrałam japonistykę jako dziedzinę studiów. Na ostatnim roku, kiedy pisałam pracę magisterską, pracowałam w japońskiej gazecie Asahi Shimbun jako asystentka korespondenta. Był to rok bardzo burzliwy dla Polski, bo były obrady okrągłego stołu, później pierwsze prawie wolne wybory, czyli właściwie historia działa się przed naszymi oczami. Mnie bardzo zawsze pociągał zawód dziennikarza, ale dziennikarza w kraju wolnym, tak, dziennikarza, który nie musi poddawać się żadnym ideologiom, dlatego nie rozważałam możliwości zostania dziennikarzem jeszcze na studiach, ale kiedy skończyłam studia, to stwierdziłam, że jest to zawód bardzo ciekawy, ale wyjechałam do Japonii nie jako dziennikarz, tylko dostałam angaż w japońskim koncernie Sezon, który między innymi prowadził 32 domy towarowe w całej Japonii. Dostałam się do pracy w zarządzie głównym tego koncernu i pracowałam w Tokio.
Co to był za kraj właśnie wtedy, Japonia? Kraj, który już dawno, jak domyślam się, od strony takiej zewnętrznej, wyglądu miast i tak dalej, już dawno pewnie zapomniał o tym, że była wojna. Jedyne takie mocne, wstrząsające wspomnienie to coroczne uroczystości w Hiroshimie, zapewne. Ale no, w porównaniu z tym, co było w Polsce, to pewnie diametralnie dwa różne światy.
Tak, ja wyjechałam w styczniu do Tokio, w styczniu 1990 roku i rzeczywiście było to właśnie przeniesienie się do zupełnie innego świata. Dostałam pracę w biurze w drapaczu chmur na 51 piętrze, więc codziennie dojeżdżałam do pracy, dostałam mieszkanie służbowe, dojeżdżałam do pracy kolejką przepełnioną ludźmi i rzeczywiście było tak, jak kiedyś wcześniej czytałam czy słyszałam, że ludzi dopychali, tak dopychacze, czyli pracownicy linii kolejowych, bo w godzinach szczytu jest przepełnienie sięgające 200%, kiedy wszyscy w tym samym czasie dojeżdżają do pracy. Także i później właśnie taką od stacji kolejowej, taką procesją ludzi ubranych bardzo podobnie właśnie szłam do tego drapacza chmur i był to zupełnie inny świat, bo pracowałam w reklamie, czyli w takiej dziedzinie, która u nas w Polsce nie była przecież wtedy w ogóle znana. Także robiło to ogromne wrażenie, bo czułam się tak, jakbym się przeniosła do zupełnie jakiegoś innego świata, do jakiegoś filmu, który się przede mną toczy.
Kwestia języka to też jest dość interesujące. Język, który ma zupełnie inną w ogóle strukturę, jakąś wyrażania się, sposób wyrażania rzeczy, to powiedzmy znajomość tego wszystkiego, czy to było takim troszeczkę też ułatwieniem wchodzenia w tę mentalność Japończyków?
Znaczy, największym dla mnie ułatwieniem była praca z dziennikarzami japońskimi w Polsce, ponieważ ja byłam korespondentką dziennikarza właśnie Japończyka, japońskiego dziennikarza z gazety Asahi Shimbun, ale ponieważ był to rok 89, wielkie przemiany w Polsce, ogromne zainteresowanie Polską. Polska nie schodziła z pierwszych stron gazet japońskich, w ogóle światowych. No i wtedy przyjeżdżało bardzo dużo dziennikarzy japońskich, którzy obserwowali przemiany w różnych, najróżniejszych dziedzinach życia. I myślę, że to było takie najlepsze przygotowanie do tej pracy później w Tokio. Aczkolwiek, kiedy zaczęłam pracować w Tokio, w ogromnym, właściwie w jednym z centrów handlowo-biznesowych, to przekonałam się, jak zupełnie inaczej wyglądała praca w japońskim koncernie, w takim karmeralnym gronie, wśród dziennikarzy, którzy bywali za granicą, którzy znali życie europejskie, a jak zupełnie inaczej pracuje się na sali, gdzie jest 100 osób w jednej sali, są tylko małe przegródki pomiędzy tymi różnymi rzędami pracowników. Także to było zupełnie inne doświadczenie. Ja język znałam dobrze, także potrafiłam pisać, czytać i właściwie musiałam wszystkie druki, wszystkie formularze wypełniać po japońsku. W pewnym momencie nawet kazano mi pisać różne podania do innych firm, oczywiście też po japońsku, bo to była Japonia. I po jakimś czasie wydelegowano mnie do planowania reklam radiowych koncernu. To były dwa rodzaje reklam, wizerunek firmy i reklama jakiegoś konkretnego towaru raz na miesiąc. No i to było oczywiście też rzucenie się właśnie w ocean, ponieważ u nas nie było reklamy. Ja nie miałam wtedy jeszcze takiej większej styczności z radiem i miałam planować wizerunek firmy w kraju, który nie jest moją ojczyzną, który znałam dopiero od kilku lat, więc było to naprawdę wielkie wyzwanie dla mnie, ale kiedy zaplanowałam plan właśnie reklam, naszej strategii reklamowej na cały rok, to ku mojemu zdumieniu zostało to przyjęte i cały ten plan został przyjęty przez szefa naszej sekcji. I to było takie moje wielkie osiągnięcie. Znaczy tak czułam, że to jest moje wielkie osiągnięcie, że potrafiłam jakoś dotrzeć do mentalności Japończyków.
Po raz kolejny okazało się, że Polak potrafi.
Po raz kolejny pokazało się, że Polak potrafi.
A z drugiej strony, gdy pani przyjechała do Japonii, zapewne jeszcze świeże były wspomnienia tego hasła rzuconego, zdaje się, na początku lat 80. przez wtedy jeszcze szefa Solidarności Lecha Wałęsę: zbudujemy w Polsce drugą Japonię. Czy jak pani zobaczyła naprawdę tę Japonię własnymi oczami, czy taka możliwość budowy drugiej Japonii w Polsce wydała się pani bardzo bliska i realna?
No ja przyjechałam oczywiście z wielką chęcią uczenia się. z wielką chęcią poznania obcej mi kultury. Znaczy obcej w tym sensie, że nie kultury europejskiej. Kulturę, którą znałam z podręczników, właściwie z nauki, a nie z praktyki. I oczywiście byłam jak najbardziej zainteresowana, byłam jak najbardziej chętna poznać tajniki tego sukcesu gospodarczego, tajniki takiej właśnie sukcesu japońskiego w dziedzinie gospodarczej. I na początku byłam absolutnie chłonęłam każdy aspekt życia japońskiego, mając nadzieję, że on właśnie doprowadzi mnie do poznania tej tajemnicy japońskiej rzetelności, sumienności. Dopiero po jakimś czasie, gdzieś tak po roku czy dwóch, kiedy właśnie to był okres 1990 rok, to jest okres załamania gospodarczego na rynku japońskim. I to był właśnie taki pierwszy upadek po tym cudzie gospodarczym. To był ogromny szok dla Japończyków. Załamanie się cen akcji, cen ziemi, które w pewien sposób napędzały gospodarkę. I widziałam tą Japonię jakby od drugiej strony, od kuchni w czasie kryzysu. I ten kryzys, zwłaszcza, że pracowałam w reklamie, zwykle kryzys daje się odczuć na początku, bo zawsze się ogranicza wydatki najpierw na cele reklamowe. Więc widziałam, jak właśnie wygląda kryzys od kuchni i powoli ten czar zaczynał pryskać. Znaczy, wydawało mi się, że Japończycy są absolutnie takimi samymi ludźmi jak my i funkcjonują, są lepiej zorganizowani, mają inną organizację, nastawioną bardziej na działanie zespołowe, na działanie wspólne, a nie na działanie indywidualne. Ale zdałam sobie sprawę, że również popełniają dużo błędów, również potrafią wiele przepisów omijać, że wcale nie są takimi, ludźmi, którzy są tylko sumienni i rzetelni, ale że mają tak samo różne przywary i że są tacy sami jak my, tylko inaczej w inny sposób troszeczkę funkcjonują.
Taki bardzo, bardzo wielki cios i tragedia, czy coś porównywalnego z załamaniem, spotkało Japonię teraz w tym roku, 3 marca 2011. Trzęsienie ziemi, tsunami. Pani była wtedy w Japonii?
Tak. Przepraszam. Tak, byłam. Ja mieszkam w mieście Kawasaki. To jest miasto należące do konglomeracji tokijskiej. Tokio, Kawasaki, Yokohama to jest konglomeracja trzech miast zamieszkiwanych w sumie przez około 20 milionów ludzi w takim obszarze o powiedzmy średnicy około 100 kilometrów. Byłam wtedy w domu, dom się zaczął trząść, zaczął się cały ruszać, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo takie Japonia jest, cała Japonia, cały archipelag japoński jest bardzo aktywny sejsmicznie, jest położony na kilku płytach tektonicznych i takie trzęsienia ziemi zdarzają się dość często, ale poczułam, że te ruchy narastają. I zeszłam na dół do córki, kazałam jej wejść pod stół, bo to jest zwykle zalecenie podczas trzęsienia ziemi, żeby wchodzić pod stół, bo wtedy nawet jeżeli budynek się zawali, to jest większa szansa przeżycia. I te wstrząsy były bardzo, bardzo duże. Takich wstrząsów jeszcze podczas tego 18-letniego życia w Japonii nie odczułam. Słyszałam w pewnym momencie, jak spadają z półek rzeczy, co też było, przedmioty zaczęły spadać. To był pierwszy raz, że coś takiego mi się zdarzyło. Włączyłam od razu, wstrząsy były bardzo długie, bo ponad 2 minuty. Zwykle trzęsienie ziemi trwa około minuty. Od razu po tym włączyłam telewizję i okazało się, znaczy wiedziałam, że na pewno nie było to trzęsienie ziemi, którego epicentrum było blisko Tokio, bo wtedy no wtedy po prostu widać by było walące się domy i widać byłoby, znaczy te wstrząsy byłyby jednak dużo silniejsze. Więc włączyłam telewizję i dowiedziałam się, że trzęsienie ziemi było bardzo silne na północy Japonii i że jest zagrożenie tsunami. Zagrożenie tsunami jest dość często po trzęsieniu ziemi. Nie po każdym, ale dość często. Także mnie to nawet bardzo nie zdziwiło. Ale zauważyłam jakby grozę sytuacji, ponieważ speaker telewizyjny wrzeszczał, że proszę odchodzić od linii brzegowej, ponieważ jest duże zagrożenie tsunami na całej linii, około 400 kilometrów. Wtedy jeszcze ta linia była krótsza, około 400 kilometrów. Później powiększono właśnie na całe wybrzeże Honsiu od strony Pacyfiku. No i to też mnie jeszcze nie przeraziło, bo wydawało mi się, że no po prostu to będzie jakieś takie tsunami, tak jak zwykle. Ale po jakichś 40 minutach były kolejne wstrząsy bardzo, bardzo silne. No i wtedy włączyłam telewizor po raz kolejny. No i ku swojemu przerażeniu zobaczyłam zdjęcia robione z helikoptera na żywo. Była to transmisja na żywo o tym, jak fale tsunami po prostu w przerażający sposób zalewają wybrzeże północnej Japonii, zmiatając właściwie wszystko, co leży na ich drodze. Domy, samochody właściwie były zmiatane zupełnie jak pudełka zapałek. Widać było statki wpływające na pola ryżowe. No był to zupełnie niewiarygodny i wstrząsający widok.
O, jakaś apokalipsja, jak tutaj przed chwileczką widzieliśmy na ekranie tą grafikę z gazety, jednej z gazet japońskich.
Tak, to jest gazeta Asahi. Aha. Właśnie ta, w której pracowałam przed wyjazdem do Japonii. Tutaj jest pokazana ta najbardziej dotknięta kataklizmem część wybrzeża. Kataklizm dotknął właściwie 500 kilometrów linii brzegowej. To odpowiada całej linii brzegowej Polski. Więc możemy
tutaj
sobie wyobrazić.
Widać
wysokość fal tsunami.
Fal,
tak.
I no, w szczycie tutaj, w tym szczytowym, 17 i ponad 17,5 metra.
A jeszcze na górze jest 19.
A tu jest nawet tak 19, prawda?
Tak.
No, taki ogrom, tu jest 19, tak. Taki ogrom wody, taka wysokość, no, niesamowita rzecz. To jest prawie wysokość ile 8 pięter, budynku 8-piętrowego. Tak. Takie czoło wody poszło i po prostu zniszczyło te wybrzeża. No my w Polsce, w Europie znamy, na pewno zapadła wielu głęboko w pamięć nazwa Fukushima.
Fukushima, tak, to jedno z miejsc no, dotkliwie dotkniętych kataklizmem i miejsce, w którym na drugi dzień, właściwie po trzęsieniu ziemi, dowiedzieliśmy się, że awarii uległy reaktory, 4 z 6 reaktorów jądrowych znajdujących się w tamtejszej elektrowni jądrowej. Następnego dnia po trzęsieniu ziemi właściwie no, wszystkich zszokowała wiadomość, że nastąpił wybuch w budynku jednego z reaktorów jądrowych. Podano w telewizji, we wszystkich mediach, że ten wybuch to był wybuch zgromadzonego w budynku wokół reaktora wodoru i że nie uszkodził on samego reaktora jądrowego, ale po prostu przerażająca była taka niepewność i niejasność w informacji. Informacje, które nas dobiegały, właśnie były niepewne, bo z jednej strony mówiono, że nic nie zostało uszkodzone, z drugiej strony, że jednak promieniotwórczość, że jest wzrósł poziom promieniotwórczości. W pewnym momencie po południu no, był taki dość dramatyczny komunikat, że wokół samej elektrowni jądrowej promieniotwórczość wzrosła do takiego stopnia, że właśnie zagraża ona życiu człowieka, że należy zamknąć wszystkie okna w domach, wyłączyć wszelkie urządzenia wentylacyjne, należy myć całe ciało i jak najmniej wychodzić na zewnątrz. Została przeprowadzona ewakuacja ludzi mieszkających w promieniu 20 kilometrów od elektrowni. A z kolei 14 marca, czyli 3 dni po tym pierwszym wybuchu, nastąpił drugi wybuch w budynku mieszczącym drugi reaktor jądrowy. No i znowu taka konsternacja, bo nie wiadomo było, co to wszystko oznacza, jakie naprawdę jest skażenie, bo oglądałam konferencje prasowe na żywo. To były konferencje prasowe firmy Tokyo Electric, która zarządzała elektrownią jądrową, jak również premiera i rzecznika rządu. I 14 marca, czyli 3 dni po trzęsieniu ziemi, widać było z tych dwóch konferencji prasowych, że właściwie nikt nie panuje nad sytuacją, dlatego że kiedy właśnie konferencja prasowa zarządu tej firmy Tokyo Electric, zarządzającej elektrownią, w pewnym momencie jeden z ich przedstawicieli wypowiedział pewną formułę, że bardzo przepraszamy, że taki wypadek się zdarzył, że nastąpił wyciek promieniotwórczy, po czym odstawił mikrofon i milczał. Dziennikarze japońscy, którzy są zwykle dosyć, no są bardzo grzeczni i zwykle nie zadają podchwytliwych pytań, właściwie tutaj zaczęli pokrzykiwać, że prosimy o informacje na temat stanu elektrowni, czy jest zagrożenie promieniotwórcze, co należy robić. I cały zarząd elektrowni milczał. To było tak wymowne, ponieważ oni się tylko pokłonili, powiedzieli przepraszam i milczeli. I no, ja to odebrałam jako brak panowania nad sytuacją.
A dziennikarze się przecież mieli nawet obowiązek dopytać, bo tu chodziło o życie wielu set tysięcy ludzi, prawda? Tam mieszkających, czy tych, którzy, do których mógł jakiś tam wiatr przywiać te wszystkie promieniotwórcze osady.
Tak, oczywiście. To około 200 tysięcy ludzi zostało, musiało opuścić swoje domy. Tą linię, tą strefę ewakuacyjną z 20 kilometrów poszerzono na 30, ale ta 20 kilometrów to była strefa, do której nie wolno było wchodzić, natomiast 30 kilometrów to była strefa, czyli te dodatkowe 10 kilometrów to była strefa, w której można było przebywać w domu, ale trzeba było zachować środki ostrożności, tak jak w razie skażenia promieniotwórczego. I no tutaj były... Japonia jest bardzo gęsto zamieszkałym krajem. I ja myślę, że po prostu konieczność ewakuacji większej liczby ludności no jest byłaby ogromnym problemem. Dlatego ja tak trochę z niedowierzaniem patrzyłam na te wszelkie poczynania i komunikaty władz, ponieważ wydawało mi się, że oni nie są w stanie po prostu ewakuować tak wielkiej liczby ludności, bo nie ma gdzie. Przy jeszcze tej tragedii, jaka tam się wydarzyła właśnie w tym regionie. Także no, najgorsza, najbardziej męcząca dla nas wszystkich była niepewność. Były komunikaty, że promieniotwórczość rośnie, ale to nie jest szkodliwa dla zdrowia ani życia ludzkiego. Właśnie nigdy nie powiedziano, w którym momencie ona zacznie być szkodliwa. Później pojawiły się komunikaty o tym, że bardzo wysoko promieniotwórcza woda jest pompowana do oceanu i znowu zapewnienia, że to nie wpływa na życie ludzi, ale ta woda wypływa. No, codziennie po ileś tam ton wody była wpompowywana do Pacyfiku. I podawano, że promieniotwórczość tej wody przekracza powiedzmy 10 czy 20 tysięcy razy dozwolone normy. I właśnie cały czas brakowało jakiegoś takiego zapewnienia, jakiegoś wyjaśnienia, co właściwie robić, jak się zachować w takiej sytuacji. I nawet ja oglądałam wiadomości, ile tylko mogłam, różne analizy samej awarii, samego wypadku w elektrowni jądrowej i właśnie ci eksperci, jeden z tych ekspertów powiedział, że tutaj nie można zapewniać tylko o tym, że ta promieniotwórczość nie jest szkodliwa, tylko należałoby powiedzieć, co robić, żeby jej jak najbardziej uniknąć wpływu tej promieniotwórczości. Po jakimś czasie pojawiły się już sygnały, że skażone są ryby, że skażone są warzywa, szczególnie zielone, w bliskości, właśnie w prefekturze Fukushima, czyli w prefekturze, w której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa. No i pojawił się dramat ogromny ludzi, rolników, którzy utracili źródło dochodu, nie tylko utracili domy, nie tylko utracili rodziny, ale jeszcze źródła dochodu. Były to zupełnie dramatyczne wystąpienia tych ludzi w telewizji, że powiedzmy, bo rząd zakazał importowania, sprzedawania w ogóle towarów rolniczych, czyli mleka i warzyw, głównie zielonych z tej prefektury Fukushima i rolnicy czy hodowcy powiedzmy krów mówili, że oni mają krowy, które muszą karmić i muszą po prostu wylewać mleko, które te krowy dają. Czyli nie dość, że są pozbawieni dochodów, to jeszcze mają koszty, bo cały czas muszą te krowy utrzymywać i właściwie nie ma żadnej perspektywy, że ich życie ulegnie jakiejś poprawie. No i teraz jest trudno powiedzieć, na ile lat ten region będzie wyłączony z tej działalności rolniczej. To był region głównie rolniczy. Także tutaj pojawiła się taka sytuacja dramatyczna, bo właściwie nikt nie jest w stanie powiedzieć, na jak długo to skażenie i w jakim stopniu będzie się utrzymywało wokół samej elektrowni.
Podano taką informację o takim tragicznym losie ratowników, którzy pracowali tam przy minimalizowaniu skutków awarii elektrowni w Fukushimie. Mniej więcej ta informacja brzmiała w ten sposób, że ci ludzie stali w gumowych butach w wodzie po kostki czy trochę wyżej i tam gasili czy pompowali jakąś tam inną wodę. Powiedziano im, że ta woda, w której oni stoją, jest nieszkodliwa. Po czym kilka dni później wszyscy znaleźli się w szpitalu z ciężkimi oparzeniami. Tutaj stąd moje pytanie, które jakby jeszcze tutaj drąży ten temat takiego oględnego przedstawiania dramatycznych informacji w mediach japońskich. Dlaczego tak się akurat działo? Bo przecież w tym wypadku tutaj chodzi o dobro ludzi, gdy im się powie, że na przykład to promieniowanie jest szkodliwe, żeby unikali go i tak dalej, to tym samym jest się w stanie uratować bardzo wielu, a w przyszłości państwo nie będzie musiało, prawda, ponosić wydatków tytułem służby zdrowia, opieki medycznej nad ludźmi, którzy jakoś sami uniknęli tego promieniowania. Tymczasem tutaj okazuje się, że były takie jakby niektóre przypadki, że jakoś tej informacji nie podawano, nie wiem, czy obawiano się paniki, czy...
Ja myślę, że była z jednej strony oczywiście obawa o panikę, ale z tego, co widziałam z mediów i w ogóle właśnie z komunikatów rządowych, miałam wrażenie, że nikt nie panuje nad sytuacją. Nikt nie jest właściwie w stanie określić, co się stało i jak temu zapobiec. I myślę, że była ogromna presja i na rząd, i na firmę Tokyo Electric, żeby opanować ten kryzys. Wobec tego była ogromna presja na to, żeby właśnie wysłać tam ludzi i żeby ci ludzie w jakiś sposób przyczynili się do usunięcia awarii. Były przez kilka dni tuż po trzęsieniu ziemi promieniotwórczość tam w samej elektrowni była na tyle wysoka, że podano, że nie mogą tam wejść żadne służby ratunkowe. Nie można tam w ogóle wysłać żadnego personelu. Natomiast no, po jakimś czasie, ponieważ sytuacja była nieopanowana, to była coraz większa presja, żeby jednak coś zrobić. I pamiętam taką też bardzo dramatyczną konferencję prasową strażaków, którzy pojechali do elektrowni jądrowej pompować wodę, ponieważ problem, awaria polegała na tym, że nie przewidziano, że tak wysokie fale tsunami mogą zalać elektrownię. Przewidywano, że w razie trzęsienia ziemi, po pierwsze, że nie będzie to trzęsienie ziemi o tak dużej sile jak 9 stopni w skali Richtera. I jeżeli będą tam fale tsunami, to że będą miały one wysokość do 5 metrów, tymczasem, czy do 7 nawet metrów. Tymczasem te fale miały dwa razy tyle, miały 14 metrów. I dopiero na podstawie zdjęć zrobionych samolotem bez takim, w którym nie ma pilota, to był zdalnie sterowany samolot, zrobiono z góry zdjęcie całego terenu elektrowni i można było zobaczyć, że tsunami zniszczyły pompy do pompowania wody chłodzącej reaktory. Wobec tego nie można było wstrzymać pracy 3 reaktorów jądrowych i wysłano tam właśnie między innymi strażaków. Najpierw spuszczano wodę z helikopterów, ale to się też okazało niebezpieczne, ponieważ promieniowanie było zbyt duże. I po kilku dniach wysłano ekipę strażaków do dolania wody. Tam, nie wiem, to było jakieś dziesiątki tysięcy ton wody, która była wlana, żeby schłodzić te reaktory. I widziałam taką dramatyczną właśnie konferencję prasową tych strażaków, którzy... No jeden z nich się rozpłakał w telewizji i powiedział, że on bardzo przeprasza rodzinę za to, że idzie do takiej pracy, która no właściwie nie wiadomo, co się z nim stanie, bo nie wiadomo, jak, na ile będzie napromieniowany. To też był taki trochę kontrast z tym, co podawano w wiadomościach, że promieniowanie wprawdzie jest duże, ale nie jest niebezpieczne, że podniesiono dawkę promieniowania, dozwoloną dawkę promieniowania, na którą może być narażony pracownik z tych służb ratunkowych. Były takie, te służby poruszały się w kilkuosobowych grupach, około 5 osób i tylko jeden z nich miał przyrząd do pomiaru wysokości promieniowania, więc właśnie w tej konferencji prasowej właśnie ten jeden ze strażaków się rozpłakał i właśnie powiedział, że on bardzo przeprasza, że nie wie w jakim stanie stamtąd wróci. No i to były takie sytuacje dramatyczne. Brakowało ludzi, których można tam wysłać i ja czytałam na przykład w gazecie, że były rekrutacje do pracy, która określała, że będzie to jakaś praca, powiedzmy w firmie konstrukcyjnej, po czym jeżeli ktoś się zgłaszał, to się okazywało, że to jest praca przy ratowaniu tej elektrowni jądrowej. Także no było tu na pewno wiele takich dramatów i była duża bardzo presja po prostu na to, żeby zrobić coś, żeby tą awarię w jakiś sposób skontrolować.
No ale takie obrazy dramatyczne bardzo i takie no aż do głębi ludzkie, jak ten chociażby płaczący strażak, który wie, że idzie na los, no po prostu, że może nie wrócić nawet stamtąd. to chyba niecodzienne obrazki w mediach, także i podczas tej katastrofy. Jak tutaj przeglądam tę gazetę, na pierwszej, to jest pierwsza strona?
To jest ostatnia.
To jest ostatnia. Bo tak, powinno się, czy Japonia czyta?
Tak, bo to jest gazeta pisana w pionowo.
Aha, tak.
I dlatego, jeżeli się czyta, jeżeli się pisze pionowo, to się pisze od strony prawej do lewej. Aha. Wobec tego.
W każdym razie, no tutaj mamy, co tutaj mamy na tej stronie ostatniej?
To jest, tu jest napisane siła ludzi i siła słów, czyli no, to są takie słowa ludzi, którzy przeżyli tą tragedię, którzy nie tracą ducha. Pokazują wszystkim, że nie tracą ducha.
No i tutaj są te twarze takie w zasadzie no, uśmiechnięte, szczęśliwe, zadowolone. Owszem, no jest to w jakiś sposób też zrozumiałe działanie mediów, że w tej dniu, w tych dniach wielkiej katastrofy nie wolno jeszcze przez nieuwagę jeszcze rozbić czy dobić tego społeczeństwa i tak już znękanego ogromnie katastrofą. No ale z drugiej strony podejrzewam, że wielu z tych ludzi tutaj tak w zasadzie zadowolonych i szczęśliwych jednak straciło najbliższych, jednak straciło swoje domy, dotknęły ich wielkie nieszczęście i nie jest to chyba aż tak naturalne, że ten, komu tsunami zabrało dom, cały dobytek i promieniowanie pozbawiło go dochodu jako rolnika, trzy dni później się uśmiecha i mówi, jak wspaniale życie na tym świecie. No pewnie, że jest wspaniale, ale jednak coś tu jest nienaturalnego w tym wszystkim.
To jest gazeta, która z 10 kwietnia. I to jest gazeta, trzęsienie ziemi miało miejsce 11 marca, czyli taka jak gdyby podsumowująca cały miesiąc po tragedii. I tutaj no, jest przede wszystkim celem chyba tej strony jest pokazanie, że ludzie się nie poddają. To jest taka chęć pokazania, że znaczy na przykład jest takie hasło, że odbudujemy. Odbudujemy nasze domy, odbudujemy nasze miasto. Czyli no chęć jakiegoś pokazania nadziei. Ale Japończycy według mnie trzymali się świetnie po tej tragedii. Ja nie byłam w samym miejscu tragedii, także trudno mi jest powiedzieć, jakie tam panowały nastroje, ale z mediów, znaczy media pokazywały też oczywiście sytuacje bardzo tragiczne. Na przykład kobieta, która mówiła, że była na, weszła, kiedy nadeszło tsunami, weszła na trzecie piętro domu, ale jej mąż i córka byli w samochodzie i nie zdążyli. I ona widziała, jak ten samochód jest porywany przez falę, właściwie już nie tylko falę wody, ale to była taka fala błota, bo to była błoto, po prostu woda z ogromną siłą, woda morska, która się wymieszała po drodze z błotem. No i takie błoto ma niesamowitą siłę. Ono po prostu potrafi zburzyć budynki. No i po tam dwóch tygodniach od tej tragedii ta kobieta no, z płaczem wystąpiła przed kamerami, że zostały jej tylko jakieś pamiątki. W tej chwili, do tej pory jeszcze jej najbliżsi nie są odnalezieni. A ponieważ widziała, jak samochód z nimi został porwany przez falę tsunami, no to z dnia na dzień nadzieje maleją na ich odnalezienie. Pokazywany był na przykład mężczyzna, który jeździ na rowerze, na którym ma przywieszone zdjęcie żony i jest napisane, czy ktoś nie wie, gdzie jest moja żona. Byli ludzie, którzy przychodzili, rolnicy, którzy przychodzili na jakieś takie no, właściwie miejsce, które trudno jest powiedzieć, że wygląda jak jakieś złomowisko, bo po prostu nie ma tam ani jednego budynku całego miasta czy wsi zmiecione przez falę tsunami. I pokazywali tutaj na jakąś taką kupę desek, że tutaj był mój dom i właściwie nie zostało mi z niego nic. Biznesmeni, którzy mieli średnie jakieś czy małe przedsiębiorstwa, pokazywali, że tutaj były ich fabryki, ich miejsce pracy. Także to były takie, było bardzo dużo też takich akcentów tragicznych zupełnie w wymowie. Czy powiedzmy w Japonii rok szkolny i rok finansowy kończy się w końcu marca, 25 marca się kończył rok szkolny i były pokazywane uroczystości zakończenia roku szkolnego, na które przychodzili rodzice po odbiór świadectw dzieci, bo dzieci się po prostu nie odnalazły. I to było tragiczne. Ja właśnie podziwiałam taki niesamowity spokój, stoicki spokój tych ludzi podczas takiej tragedii.
No, widzimy też takie małe obrazki na tych zdjęciach, które pani przywiozła ze sobą, które tu są prezentowane. Rzeczywiście obraz tych zniszczeń porażający.
Tak, porażający. To chyba jedyne, co można powiedzieć.
Samochody na sobie gdzieś tam bezładnie ustawione, łodzie w centrum miasta. No coś niesamowitego. I no to też pokazuje, skoro takie rzeczy działy się z przedmiotami użytku codziennego, ciężkimi jak łodzie, samochody czy z budynkami, no to co musiało dziać się z ludźmi, których ta woda porwała?
Tak, co musiało dziać się z tymi ludźmi. Właśnie tam jest wśród zdjęć, jest chyba takie zdjęcie wózków inwalidzkich, które leżą koło siebie, bo największą grupę ofiar śmiertelnych stanowili ludzie w wieku ponad 65 lat. I osoby oczywiście niepełnosprawne, bo tsunami uderzyło około 40 minut po trzęsieniu ziemi, ale na przykład jeżeli ktoś był, na kogoś się zawalił dom, czy powiedzmy coś go, nawet meble wystarczy, że spadną i przywalą jakąś część ciała, no to właściwie jest trudno uciec przed tsunami, które nadchodzi po 40 minutach. Także tragedia polegała na tym, że właściwie no, dużo ludzi najsłabsi tam ponieśli największe obrażenia i czy wręcz przypłacili życiem tą tragedię, bo nawet na tych obrazkach przedstawiających na żywo nadciągającą falę tsunami widać było ludzi, którzy wchodzą na dach. Na dachach zwykle są takie tarasy w Japonii i wychodzili na tarasy i po prostu widzieli, jak budynek jest do połowy na przykład, albo do trzeciego piętra zalany. W którymś, to było chyba w Sendai, został zalany szpital, więc widać było, jak do któregoś tam drugiego chyba piętra po prostu budynek jest zalany. No, strach pomyśleć, co działo się z ludźmi, z chorymi, którzy byli przykuci do łóżka na przykład. Także no to jest tragedia naprawdę ogromna.
No świat pospieszył trochę na pomoc Japonii. Czy ta pomoc, pani zdaniem, czy według tych przekazów medialnych, które tam się pojawiały, czy ta pomoc była jakoś tam odczuwalna, wystarczająca, czy...
Ja myślę, że pomoc była spora, aczkolwiek na początku był taki problem, że tam nie było jak dojechać, bo drogi były nieprzejezdne, były zalane mułem, nie można było dojechać i były takie apele w telewizji, że proszę, żeby właśnie w jakiś sposób dostarczać tą pomoc morzem czy powiedzmy helikopterami, że część pomocy jest bardzo trudno przekazać osobom najbardziej potrzebującym. I tak samo najbardziej ludzie potrzebowali na przykład wody, potrzebowali toalet, potrzebowali papieru toaletowego, jakichś lekarstw, środków sanitarnych. I też były takie apele właśnie od ofiar, że proszę nam nie przysyłać pieniędzy, bo my z nimi nie mamy co zrobić. My prosimy o to, o to i o to. Także takie, no właściwie widać było, że ludzie potrzebują jak najbardziej podstawowych rzeczy. do codziennego życia. Ja byłam u lekarza i poprosiłam o lekarstwa, które zwykle przyjmuję. Poprosiłam o większą dawkę, bo wyjeżdżam do Polski i lekarz mi powiedział, przepraszam, ale ja pani nie przypiszę, bo wszystko w tej chwili idzie dla ofiar trzęsienia ziemi. Po prostu tam jest ogromny brak leków. Ludzie cierpieli na różne choroby, utracili wszystko i w tej chwili tam mamy obowiązek przesyłać leki. Także taka sytuacja dosyć, przepraszam, jak na bogaty kraj, nietypowa. Ale była to ogromna, według mnie, były oznaki ogromnej solidarności z Japończykami. Oni byli z tego tym bardzo podbudowani i myślę, że to, no byli tym bardzo podbudowani.
No tutaj też w Polsce, mimo tego, że my jakoś jeszcze tej drugiej Japonii nie zbudowaliśmy u siebie, to jednak takie organizacje jak Caritas Kościelna, prawda, czy Polska Akcja Humanitarna, czy inne jakieś organizacje, na pewno, także tutaj myślę, że stanęły na wysokości zadania. Pytanie w takim razie przed tą katastrofą, klęską żywiołową, Japonia, kraj kwitnącej wiśni, cud gospodarczy po jakimś tam jednym, drugim, trzecim kryzysie, cały czas jednak Japonia, która po prostu dyktowała rozwój światowej i trendy światowej gospodarki. Jaka jest teraz Japonia po tej tragedii?
Ja myślę, że ta tragedia w jakiś sposób na pewno uderzy gospodarczo w Japonię, bo straty są szacowane na około 400 miliardów dolarów w tej chwili. Jest to, powiedzmy, można tę wysokość tych strat porównać z produktem krajowym brutto Polski, prawda? Więc to daje jakby wyobrażenie, jak wielka jest to suma. Ja myślę, że oprócz tych strat gospodarczych, które będą jeszcze przez wiele lat widoczne, bo to jest właśnie uderzenie w rolnictwo, w wiele dziedzin przemysłu, które w tym kraju istniały. Produkcja samochodów na przykład spadła o połowę w kwietniu, ponieważ tam były fabryki dotknięte skutkami tragedii, ale ja myślę, że największy jest taki szok psychologiczny. Po prostu wydaje mi się, że Japończycy nie zdawali sobie sprawy, że pomimo wielkich przygotowań, jakie tam są prowadzone na wypadek trzęsienia ziemi, prób przewidzenia trzęsienia ziemi, że zostali w taki sposób zaskoczeni. Natomiast ta awaria w elektrowni jądrowej, to jest całkowita klęska właściwie i zarządu tej elektrowni, i władz, które nie panowały nad sytuacją. Myślę, że to też wywrze zostawi taki ślad psychologiczny, bo Japończycy, to co mnie tam bardzo uderzało przez te i dalej uderza przez te 18 lat mieszkania w Japonii, że oni niezwykle wierzą w swoją technikę i wierzą, że da się wyeliminować błędy ludzkie. To znaczy, że można wyśrubować wszelkie środki bezpieczeństwa do takiego stopnia, że przewidywanie, że powiedzmy jakiś wypadek czy awaria nie będą możliwe. Ja jakoś zawsze patrzyłam na to z lekkim powątpiewaniem. Nawet wiele razy pytałam znajomych, kiedy tuż po przyjeździe do Japonii, czy oni się nie boją, że mają 1/3 energii pochodzi z energii jądrowej, czy oni w kraju tak aktywnym sejsmicznie, gdzie nie ma właściwie miejsca, w którym trzęsienie ziemi się nie zdarza, czy oni się nie boją o bezpieczeństwo tych elektrowni. I oni zawsze odpowiadali, że nie, że tam jest wszystko przewidziane, że tam wszelkie środki ostrożności są zachowane i że właściwie tragedia, jakakolwiek tragedia jest niemożliwa. Natomiast tutaj okazało się, że środki ostrożności nie zostały no, praktycznie podjęte tam i że właściwie nie było takiego scenariusza, co robimy na wypadek, gdyby się coś stało. Cała uwaga była skupiona na tym, jak zachować środki ostrożności, natomiast nie było jakby instrukcji obsługi, co zrobić na wypadek, gdyby jednak te środki ostrożności nie zadziałały. I to do tej pory ta sytuacja się utrzymuje, bo opanowanie, schłodzenie reaktorów i ich zatrzymanie, ponieważ tutaj trzeba zrobić trzy rzeczy, czyli trzeba schłodzić te reaktory, trzeba je zatrzymać i poprzez to wstrzymać reakcję łańcuchową i właściwie dokonanie tego zajmie no, około 9 miesięcy według obecnych projekcji rządu, a taka awaria praktycznie się nie zdarzyła od czasów Czernobyla. To jest pewien ślad, który jednak w mentalności, w tym zaufaniu bezgranicznym technice jednak pozostanie.
Czyli nie napisano tego najbardziej czarnego scenariusza, bo po prostu go wykluczono, że on nie ma szans, żeby się w ogóle zdarzył.
Tak,
a to się okazało, że się zdarzył.
Wykluczono i ja to widziałam pracując 5 lat właśnie w koncernie japońskim, że oni jakby uważają, że jeżeli zachowają środki bezpieczeństwa, to czarny scenariusz się nie zdarzy, że nie ma czegoś takiego jak błąd ludzki, a niestety okazuje się, że coś takiego istnieje.
Ktoś nie przewidział, że fala tsunami może mieć 14 metrów, bo wymyślił, że będzie tylko 7.
Że będzie tylko 7, tak.
No to jest też taka ciekawa, to jest taki też ciekawy rys mentalności. No, trudno powiedzmy tutaj takich ogólnych używać powiedzmy etykietek, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, bo tutaj nie o to chodzi. Ale jakiś taki stereotyp właśnie zaufania technice. I tutaj na czym jeden z takich jakby no, fundamentów budowy tego społeczeństwa i tu nagle się okazuje, że ten fundament został wyjęty, bo technika zawiodła.
Bo technika zawiodła, tak. Myślę, że to będzie, to właśnie chyba po kilku latach będzie można dopiero powiedzieć, jaki wpływ to doświadczenie miało na mentalność ludzi, prawda? Bo to jest no coś, myślę, zresztą sam premier powiedział, że jest to cała ta tragedia, jaka się wydarzyła, to jest największy kryzys w Japonii od czasów zakończenia wojny. Tak to zostało określone.
I do tego jeszcze dochodzą właśnie te, no powiedziałbym takie z jednej strony nieudolne, niezorganizowane próby ratowania tej sytuacji. To, o czym pani powiedziała, że te konferencje prasowe pokazywały, że nikt nad niczym nie panuje. Potem jakaś presja, wysyłanie ludzi no, na jakiś pewny, przynajmniej minimum poważny uszczerbek dla zdrowia. Co z kolei no, nie dało żadnych rezultatów. Dopiero gdzieś tam po iluś tam kilkunastu czy tam dniach, czy po iluś tam tygodniach, dopiero ktoś, jakiś tam zespół usiadł i coś rzetelnie zaplanował i można było wtedy powiedzieć, że no, możemy opanować, ale potrzeba czasu, prawda?
Także... Tak, no to jest, tam sytuacja jest nadal dość dramatyczna, przepraszam, dlatego, że tam cały czas nie wiadomo, co zrobić na przykład z wodą, którą się chłodzi te reaktory, bo ta woda jest napromieniowana i właściwie nie ma takiego miejsca, w której można by ją było składować. I teraz już według doniesień prasowych wynika, że no ta elektrownia będzie musiała oczywiście zostać zamknięta, jeżeli się już opanuje sytuację i będzie jakimś składowiskiem, cmentarzyskiem takim odpadów promieniotwórczych, ale tej wody i tych odpadów jest tyle, że trudno powiedzieć, co z nimi zrobić. To jest kolejny jakiś taki no, paradoks tego właśnie rozwoju gospodarczego i tego ogromnego zaufania technice.
No, czy po raz kolejny uda się łatwo wmówić opinii publicznej, że ta woda 20 tysięcy razy więcej napromieniowana niż przewidują to normy, że ona jest nieszkodliwa i można ją wypuścić do oceanu? Nie wiem, czy to będzie tym razem takie łatwe.
Znaczy jest z jednej strony może nie będzie łatwe, ale z drugiej strony też co można zrobić, bo ta woda, tam oczywiście państwa, inne państwa azjatyckie, Chiny, Korea Południowa protestowały, że nie można tej wody wylewać tak bezkarnie do oceanu. Japońskie władze zapewniały, że ta woda się rozpuści, że ta promieniotwórczość się rozpuści w wodzie. No ale równocześnie mówiono o tym, że ryby są skażone, że ryby zjadające plankton po prostu ulega skażeniu i te ryby, które jedzą plankton, też ich mięso jest skażone, więc właściwie one są nie do jedzenia. I też przed wyjazdem z Japonii słyszałam takie zdanie jednego z ekspertów, który powiedział, że ta woda skażona cezem będzie się przesuwała po Pacyfiku w zależności od prądów morskich o około 2000 km na rok. Czyli ona będzie sobie krążyła. Ten chyba jeden ze składników CES, chyba 137, o ile się nie mylę, ma chyba 30 lat się rozkłada, więc jakaś tam jego ilość po całym globie ziemskim będzie sobie krążyła. Na ile on jest rzeczywiście nieszkodliwy dla zdrowia, na ile jest, to jest eksperyment na skalę światową. Właśnie cała według mnie ta awaria w Fukushimie to jest swego rodzaju eksperyment, bo nikt nie jest w tej chwili w stanie powiedzieć, na ile te rozrzedzone ilości substancji promieniotwórczych, które znalazły się w glebie, które są właśnie wpompowywane w ocean, na ile one rzeczywiście są nieszkodliwe. Myślę, że takiego eksperymentu jeszcze nie było i to się okaże dopiero po jakichś 10 latach. Także na razie władze zapewniają, że nie ma szkodliwości dla zdrowia, ale to się dopiero okaże, na ile mają rację.
No, są zapewnienia władz, są zapewnienia koncernów, są sondaże, które mają za zadanie uspokoić opinię publiczną, no ale przyjdą potem twarde fakty, statystyki zachorowalności na nowotwory i tak dalej. I to będzie chyba najlepsze, no nie najlepsze, może czasem najgorsze,
tak, najgorsze.
Potwierdzenie tego, że jednak ten eksperyment ukazał całą jakąś małość człowieka w stosunku do tej wielkiej techniki. Może spróbujmy teraz zaprosić do rozmowy naszych widzów i słuchaczy. Ja przypomnę Państwu, że w naszym studiu jest pani redaktor Dorota Hałasa, mieszkająca już od 18 lat w Japonii. Rozmawiamy o Japonii przed i po katastrofie, tej klęsce żywiołowej, jaka miała miejsce 11 marca bieżącego roku. To wielkie trzęsienie ziemi i potem tsunami, które dotknęło ponad 500 kilometrów wschodniego wybrzeża Japonii. Telefony do naszego studia 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 lub 14. Kierunkowy 0048, zza oceanu 01148, z Japonii do Polski jest kierunkowy.
Zależy w jaki sposób kto dzwoni, więc chyba lepiej jest podać 48.
48. Odbierzmy pierwszy telefon, słuchamy. Telewizja Trwami, Radio Maria, halo.
Dzień dobry, Mariusz Jędrysek. Może zadać pytanie, tak?
Witamy, bardzo proszę.
Otóż ja bym miał pytanie dotyczące, do pani redaktor, dotyczące dwóch spraw. No i pierwsze, ona jest świetnie zorientowana, 20 lat mieszka w Japonii, do studiów pracowała jeszcze w Polsce, ciągle używa, ma kontakty z Polską, zna świetne realia społeczne i ekonomiczne Polski. Jak na tle tego, co się stało w Japonii, widzi ona sens budowania elektrowni jądrowej w Polsce? I drugie pytanie, czy Japończycy, będąc tak świetnie zorganizowani pod względem technologicznym i ponieśli tak wielką klęskę, jak oni przeżywają to no, emocjonalnie, prawda, dumę narodową utracili i jednocześnie jak Japończycy rozpatrują możliwość powrotu do konwencjonalnych źródeł energii mimo problemów z protokołem Kyoto i tak dalej. Dziękuję.
Dziękujemy za te pytania. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
No cóż, ja myślę, że ta awaria, ta katastrofa w elektrowni jądrowej pokazała słabości energii jądrowej, według mnie. Japonia jest skazana w pewien sposób na energię jądrową, ponieważ nie ma swoich żadnych bogactw naturalnych. Jest bardzo duża... Japończycy wiedzą, że niezależność w dostawach energii, niezależność energetyczna to jest absolutnie podstawa właściwie no, gospodarki. Gospodarkę można kraju, można budować tylko posiadając niezależność energetyczną. I z tego powodu starają się te dostawy energii jak najbardziej zróżnicować. Energia jądrowa stanowi 30%, produkcja energii jądrowej to 30% dostaw całej energii w Japonii. Inne to oczywiście to ropa i gaz, wszystko sprowadzane z zagranicy. Ale Japończycy bardzo umiejętnie dywersyfikują swoje źródła, znaczy pochodzenie źródeł energii i właściwie no, cały czas wchodzą we współpracę z różnymi państwami, które skąd importują na przykład ropę. Właściwie cały Środkowy Wschód, a również Indonezja, cały czas starają się pozyskać jakby nowych partnerów, żeby nie być zależnym od jednego miejsca, głównie od Środkowego Wschodu, ale w pewien sposób są skazani na tą energię jądrową, ponieważ nie mają swoich żadnych źródeł energii. Natomiast uważam, że no, taki kraj jak Polska, który ma swoje złoża gazu, który ma w tej chwili perspektywę wydobywania, zostania właśnie potęgą gospodarczą z posiadanych dużych złóż gazu łupkowego, myślę, że nie ma, no nie ma potrzeby budowania elektrowni jądrowej, ponieważ są to ogromne koszty. I tak jak widzimy, awaria jakakolwiek, w Japonii było wiele awarii w elektrowniach jądrowych. No niektóre z nich zakończyły się śmiercią pracowników. I myślę, że choć mimo to, że w Polsce nie ma trzęsień ziemi, to widać, że awaria po prostu przynosi skutki no, bardzo długotrwałe. Jest to skutki właściwie, które uderzają bardzo w gospodarkę. Także ja myślę, że ja osobiście nie jestem zwolennikiem energii jądrowej, jeżeli jest możliwość pominięcia jej jako źródła energii. No w Japonii ta sytuacja jest nieco inna, więc... Ale też Japończycy w tej chwili myślę, że trochę byli jednym z niewielu krajów na świecie, które cały czas powiększały ilość elektrowni jądrowych. No w tej chwili rząd zamknął jedną z elektrowni, ponieważ właśnie są podejrzenia, że tam może być kolejne duże trzęsienie ziemi. Nie wiem, na ile ta decyzja ma charakter rzeczywiście pragmatyczny, a na ile polityczny, ponieważ presja na rząd, że nie potrafi sobie poradzić z awarią w Fukushimie, była dość duża. Natomiast myślę, że jednak będą już nastroje bardziej takie z rezerwą co do powiększania ilości elektrowni jądrowych.
No i ten powrót do innych sposobów wytwarzania energii, szczególnie tych tych naturalnych.
Właśnie już w tej chwili powiedziano, że rząd zdecydował, że będzie rozpatrywał możliwości wykorzystania innych źródeł energii, przede wszystkim naturalnej, bo w Japonii na przykład dość dużo energii pochodzi z rzek, to jest hydroelektrowni, bo jest dużo gór, właściwie cała wewnętrzna część wysp to góry, więc jest dużo, dużo wartkich rzek, które dostarczają energię, ale ponieważ jest ogromna gospodarka, ogromny przemysł, to cały czas jest jednak ta potrzeba jak największej ilości energii.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Jacka i panią magister Karolina z Gdańska. Proszę pani magister, ja 90 lata jeszcze, jak mieszkałam za granicą, czytałam i słuchałam naukowców, że ta klęska się zbliża w Japonii, że całe miasta będą zniszczone, zalane, że zginą z powierzchni. Więc naukowcy wiedzieli o tym, jakieś mieli właśnie tam już w tym kierunku prognozy naukowe. Bardzo mi szkoda jest narodu japońskiego, ponieważ miałam kontakt, pracowałam w jednej z firm japońskich i znam ten naród właśnie dość tak, może nie tak jak pani oczywiście, ale jak miałam kontakt, to wspaniały, grzeczny, kulturalny naród, bardzo szanujący człowieka i nie wiem, czy pani to potwierdzi. To jest takie ich motum, że jeśli ktoś mu zrobi, na przykład Japończykowi, jakąś grzeczność, oni są wdzięczni do końca życia. Ja doświadczyłam to na własnej osobie. I pani pamiętam te czasy, kiedy przyjeżdżali do Paryża, tam przecież całymi grupami są ciągle wycieczki z Japonii. I pamiętam, kiedy była katedra Notre Dame w remoncie, wówczas Japończycy przeznaczyli 4,5 miliona dolarów na remont katedry notrdamskiej. Więc jeszcze mam takie, jeśli mogę zapytać panią magister, kto na studiach pani był promotorem wówczas, kiedy pani studiowała? Jeśli to mogę zapytać.
Tak. Dziękujemy bardzo.
Życzę pani dużo zdrowia. I jeszcze jedno pytanie, ojcze Jacku.
Tak, bardzo proszę.
Pani magister, jaki jest pogląd i stosunek do naszego kraju przez Japończyków? Uprzejmie dziękuję za połączenie i dziękuję również za mój głos i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie pozdrawiam tych
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Biednych Japończyków.
Dziękujemy.
Dziękuję. Ja może zacznę od końca, czyli od stosunku do Polski. Polska jest w Japonii krajem praktycznie nieznanym. To znaczy jest krajem Chopina. Choć wiecie, to jest jedyna osoba, z którą kojarzy się przeciętnemu Japończykowi Polska. Chociaż dzieci uczą się w szkole o tym, że Kopernik był Polakiem, że Maria Curie-Skłodowska pochodziła z Polski, ale ogólnie Polska jest krajem nieznanym i przez to właściwie Japończycy nie mają jakiegoś wyobrażenia, co to może być za kraj. Ostatni raz, kiedy prasa właśnie pisała o Polsce, to były czasy przełomu lat, właśnie końca lat 80., demokratyzacja. I wtedy Polska była przedstawiana jako kraj ogromnych zmian i to właśnie chyba najbardziej zostało w takiej świadomości Japończyków, którzy te czasy pamiętają, ale oni są tacy niepewni, bo nie wiedzą właściwie, co w tej Polsce takiego się od tamtego czasu wydarzyło. Także często pytają się mnie, Polska, czy tam u was to już jest dobrze, czy tam jeszcze cały czas strajkują. Także to jest tak, jak gdyby taka pamięć historyczna zatrzymała się na czasach tych przemian i właściwie o Polsce nie pisze się prawie niczego. w prasie. Polska zaistniała w prasie tylko za, kiedy prezydentem był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. To był jedyny czas, kiedy prasa pisała o Polsce, że polskie stanowisko w Unii Europejskiej jest bardzo silne, ponieważ Polska prezentuje swój głos w stosunku do Rosji, w stosunku do polityki Unii Europejskiej i że jest to, no, jest to jakiś kraj, który zaczyna się liczyć, więc trzeba na niego zwrócić uwagę. I to był jedyny taki raz, kiedy właściwie po demokratyzacji od początku lat 90. Polska zaistniała w mediach. W ogóle Europy jest w Japonii bardzo mało, w japońskich mediach. Dla Japonii ze względu na gospodarkę, na strategię gospodarczą i polityczną najważniejsze kraje to Azja, wszelkie kraje azjatyckie, czyli Korea Południowa ze względów gospodarczych, Korea Północna ze względów obronnych, Rosja, z którą Japonia nie ma podpisanego układu pokojowego, Chiny. Chiny to jest absolutnie najważniejszy temat, bo Chiny w tym roku po raz pierwszy ich gospodarka przekroczyła produkt krajowy brutto, przekroczył produkt krajowy brutto Japonii, który właściwie przez większość czasu powojennego był drugim na świecie największym produktem krajowym brutto. No i później drugim takim obszarem zainteresowania to są Stany Zjednoczone. Tutaj też ze względu na powiązania gospodarcze, a również na sojusz bezpieczeństwa. W Japonii stacjonuje około 37 tysięcy oddziałów wojskowych, amerykańskich oddziałów wojskowych. To są bazy wojskowe eksterytorialne, należące do Stanów Zjednoczonych. Japonia jest jedynym chyba krajem na świecie, w którym stacjonuje cała siódma flota amerykańska. Wszelkie operacje na Bliskim Wschodzie, amerykańskie operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie są operacjami z udziałem siódmej floty stacjonującej w Japonii, ponieważ tu jest bliskość geograficzna. Także Stany Zjednoczone to jest taki drugi punkt strategiczny. Natomiast Europa to jest właściwie dla Japończyków Europa, no to jest miejsce, żeby pojechać, pozwiedzać. To jest miejsce, gdzie się rozwija kultura, gdzie można obejrzeć ślady dawnej świetności. Także troszkę taki, bym powiedziała, muzeum. Bo także pod względem gospodarczym jest to troszeczkę mniej ważny region, a już w Europie, kraje Europy, te tak zwane postkomunistyczne kraje Europy Środkowej, to no to już jest zupełnie kolejny jakaś tam mniej ważny region, ponieważ powiązania gospodarcze są dużo mniejsze. Teraz druga sprawa co do stereotypów o japońskiej grzeczności i takiej wrażliwości na drugiego człowieka, no to tak jak ze wszystkimi stereotypami, myślę, że no nie do końca ta grzeczność, nie jest tak, że Japończycy są grzeczni, a inne narody nie. Myślę, że to jest taki stereotyp. I tutaj może powrócę jeszcze do pytania poprzedniego widza, pana Jędryska, o dumie narodowej. Uważam, że Japończycy są narodem, który posiada taką dość silną dumę narodową i dla nich, tak jak było na przykład w tym podczas trzęsienia ziemi, oni właściwie nie chcą korzystać z pomocy obcej. Jak gdyby dla nich sprawą honoru jest to, żeby samemu pokonać swoje problemy. I dlatego no to jest taka kwestia jakby honoru narodowego, takiej dumy narodowej. Także myślę, że pod tym względem ta katastrofa no, też zostawi pewien ślad właśnie w mentalności mentalności ludzi. No, jeżeli chodzi o wrażliwość na drugiego człowieka, to myślę, że to jest wrażliwość no, taka podobna jak u nas, tylko że jest ona wyrażana w nieco inny sposób. Myślę, że cały cud gospodarczy Japonii, potęga gospodarcza Japonii jest oparta na ogromnym wysiłku ludzi. To jest ogromny koszt, jaki Japończycy płacą za ten ogromny rozwój gospodarczy, bo to jest, z naszego punktu widzenia, to jest w wielu wypadkach wyzysk, bo jest po prostu, ludzie pracują bardzo długo, są właściwie ostatnimi pociągami, jak się wraca o godzinie w 12:30, to te pociągi są wypełnione ludźmi, którzy wracają z pracy. W ekspedientki, w sklepach, ani w żadnych firmach przyjmujących usługowych nie mogą, ani pracownicy żadnych firm usługowych nie mogą usiąść, bo muszą stać, aby oczekiwać na klienta. Czyli ekspedientka w supermarkecie nie może usiąść na krześle, ona stoi 8 godzin. I się kłania każdemu klientowi z osobna. No, to jest miłe, jeżeli się jest tym klientem, ale ja akurat miałam praktykę jako pracownik domu towarowego. W Japonii jest taki styl pracy, że nawet jeżeli ktoś jest zatrudniany do pracy w biurze, a jest to na przykład biuro fabryki albo właśnie domu towarowego, to musi przejść praktykę od najniższego stanowiska w danej firmie, żeby znać miejsce, w którym pracują inne osoby zatrudnione w tej firmie. Także jeżeli ktoś jest zatrudniony, tak jak ja, w biurze reklamy domu towarowego, to musi przejść przez szczeble pracowania jako ekspedient w sklepie, żeby wiedzieć, jak ta praca wygląda, w jaki sposób planować tą reklamę, żeby też widzieć punkt widzenia ekspedienta, który ma bezpośredni kontakt z klientem. Jeżeli ktoś jest zatrudniony do pracy, powiedzmy w firmie, w koncernie samochodowym, to musi przejść praktykę na linii produkcyjnej, żeby zobaczyć, jak ten samochód jest robiony. I to jest takie zakładanie, znaczy każda firma jakby zakłada całkowite oddanie swojego pracownika firmie i sprawie firmy. To jest tak, jak mój mąż jest japońskim dziennikarzem i on mi właśnie kiedyś powiedział, że Japończycy mają drogę w życiu. Ta droga oznacza całkowite oddanie się właśnie tej drodze, czyli wykonywanemu zawodowi czy sprawowanej funkcji. I to on oczywiście dał przykład etyki rycerskiej, bo etyka rycerska to właśnie też jest słowo po japońsku, etyka rycerska to jest droga rycerska, prawda? Czyli oddanie się całkowite temu, co się robi. No i tutaj w tej chwili w pracy w japońskich firmach jest podobnie. Japońskie firmy zakładają całkowite oddanie w sprawie firmy.
Ja myślę, że do tych interesujących wątków wrócimy w części radiowej. Także teraz ten czas naszego spotkania pierwszego niestety już dobiegł końca, ale zapraszamy Państwa także, by posłuchać o Japonii, o tych zwyczajach. Będzie może troszkę więcej czasu i możliwości, aby zapytać naszego gościa, którym jest pani redaktor Dorota Hałasa, magister japonistyki, dziennikarz, także i o te kwestie. Ja serdecznie dziękuję pani za tę pierwszą część spotkania. No i do usłyszenia już ze słuchaczami Radia Maria po 21:40.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.